Tom drugi. W małym hoteliku, już niemal zamiejskim, przy ulicy Cour-Grandval, mieściły się na trzecim piętrze sąsiadujące ze sobą pokoje Jaśniacha i Ewy. Łączył te pokoje balkon z białego marmuru, wychodzący na stronę południową. W izbach tych było pełno słońca, pełno zapachu wielkich fiołków, świeżej woni maki, przesycającej korsykańskie powietrze i pomarańcz, których sad rozległy rumienił się w dole. Palmy siedziały wszędzie, już to rzędem, już tłumnie, przy najlżejszym powiewie południowego wietrzyka, cicho a sucho szeleszcząc. Eukaliptusy wybuchały w wyżynę ponad domy czteropiętrowe. W rogu ogrodu przychylało się przez jego wielki mur ciemnoróżowe drzewko gorzkiego migdału, nęcąc wzrok jak dziecko prześliczne, rozbawione w promieniach słonecznych. Wszystkie gałęzie miało oblepione kwiatem, a liścia jeszcze ani jednego. Stało się ono dla oczu Ewy, gdy je po raz pierwszy ujrzała, gałęzią odpuszczenia. Tak je nazwała. W dobie przybycia późnym wieczorem usłyszała słowika, a następnego ranka, wnet po przebudzeniu, kukułkę. Te głosy ozwały się w uchu i zostały wysłuchane przez serce jako pozdrowienie ze świętej, dalekiej ojczyzny, jako głosy przebaczenia wszystkich grzechów, które była popełniła. Tej nocy po przybyciu Ewa spała nadzwyczaj twardo, kamiennym snem, który, zdało się jej w chwili ocknienia, trwał przez mgnienie powieki. Wczesnym rankiem puściła się w drogę. Idąc gościńcem nadmorskim, prowadzącym na zachód, zaznajamiała się ze srebrno-szarymi gajami oliwnymi i dumała wśród ich koślawych pniów, pod powikłanymi konary, które do niej wyciągały swoje cieliste ramiona. Patrzyła z zachwytem, jak się te gaje wynurzają z tła ciemnej zieleni i pną w górę po skałach, błyszcząc na nich, gdyby szronem okryte. Witała się z winniczkami zstępującymi ku morzu ze słonecznych stoków górskich. Gapiła się gapieniem wielkim na zagajniki kasztanów i na niezmierzone ponad ich koronami obszary kamiennej pustyni. Tu i ówdzie zatrzymywała w dosłownym znaczeniu tego wyrazu, prześliczna wistaria, wiosenna krasa południa, błękitnymi sploty przesypujące się z wyżyny nagich murów na drogi bite, zwisające jak bajeczne włosy nimfy Kalipso ze sztachet zaczarowanych ogrodów. Ani się spostrzegła, ani obejrzała, kiedy bardzo daleko odeszła od wielce brudnych ulic, tak często wymienianego w historii nowożytnej miasta Ajaccio. Skręciła nieco z drogi bite i była na samym brzegu morza. Słońce już bardzo przygrzewało. Weszła też z rozkoszą w prześliczne templum, za rubież cienia wielkiej pinii nadmorskiej. Ta pinia miała korę szarą, porżniętą w grube skiby, pień zaś pochyły i rozwidlony ku szczytowi na kilka konarów o barwie czerwonawo-żółtawej. Aczkolwiek ta wielka, tak wielka i aż nadmorska, wielka pinia przypominała sosnę znad świdra, jak siostra przypomina siostrę. Igły miała dłuższe, szyszki o kształcie inakszym, ale tak samo żywiczne obary i ślepe osmoły ciekły z jej ran na grubą korę i tak samo jak w gałęziach tamtej mały ptaszek sikorka, poświstując samemu sobie, wydłubywał smaczną strawę z łupin szyszki. Ewa utkwiła w tym miejscu. Siadła na małej skałce pod pinią, podparła głowę rękoma. Nogi jej stały na suszy, lecz już w tym miejscu, dokąd przychodziło morze. A przychodziło do bujnej i wyniosłej trawy jak gruby kożuch osłaniającej głęboki granit. Błękitne, przeźroczyste fale, wydłużając się i płaszcząc, czołgały się do stóp. Zawsze jednakim głosem zwierzały coś słuchaczce. Niby niemowa, który by usiłował dźwiękami wyrazić głębiny i ciemne tajemnice swego żywota. Dookoła była wielka cisza. Wiatr sączący się przez gałęzie pinii sprawiał szum, który jeszcze podwajał wyrazistość ciszy. Ewa popadła w otrupienie duchowe i w bezmoc fizyczną. Oczy jej spoczywały na każdej fali idącej do brzegu. Chłonęły ulotny błękit przelewający się w jej głębi przeźroczystej do zielonego zatajenia. Śniło się, że to ów błękit, tak śliski i ruchomy, wydaje morski szum. Kiedy zaś oczy wznosiły się wyżej, gdy ogarniały zatokę i to miejsce rozpostarte, gdzie się zatoka przemienia w dalekie, nieskończone morze, dusza leciała